De nome?
De nome.
Somos gratos a Deus por esse momento que estamos aqui.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten moment, za ten czas, kiedy jesteśmy tutaj.
Estamos finalizando o estudo da nossa, o nosso tempo, da nossa escola bíblica.
Już kończymy ten nasz czas szkoły biblijnej, kursu biblijnego.
Foi pouco cansativo para nós.
To było trochę męczące dla nas.
E estamos cansados, mas e somos gratos a Deus.
Jesteśmy trochę zmęczeni, ale jesteśmy wdzięczni Bogu.
Por essa grande oportunidade que Ele nos concede.
Za tą wielką możliwość, którą On nam dał.
É grande passo para a igreja.
To jest wielki krok dla Kościoła.
Nós estaremos aqui agora falando sobre três assuntos importantes para cada de nós.
Będziemy mówić teraz o trzech ważnych rzeczach dla każdego z nas ważnego.
Vamos falar sobre pedagogia, hermenêutica e exegese.
Będziemy mówić o pedagogice, hermeneutyce i egzegezie.
É assunto técnico.
To jest temat techniczny.
Mas tem uma grande importância para a igreja.
Ale ma, jest bardzo ważne dla Kościoła.
Então vamos começar falando sobre pedagogia.
A więc zaczniemy, będziemy mówić o pedagogice.
Sabemos que todo o conceito de ciência vem da escola grega, antiga.
Wiemy o tym, że pojęcie każdej nauki pochodzi ze szkoły antycznej z Grecji.
Onde ela foi o berço de todas as primeiras ideias e ações pedagógicas, científicas na vida do ser humano.
Bo to była kolebka wszelkiego typu akcji, działań dotyczących nauki w życiu, w ogóle dotyczących cywilizacji ludzkiej.
O termo pedagogia, ele vem de um termo de duas palavras.
To pojęcie pedagogika pochodzi z dwóch słów.
Representa uma parte da palavra significa criança.
Jedna część tego słowa oznacza dziecko.
E outra palavra conduzir, acompanhar.
I druga część oznacza prowadzić, towarzyszyć.
Era um escravo naquela época que levava as crianças para o colégio.
I w tamtym czasie byli tacy niewolnicy, którzy towarzyszyli dzieciom, odprowadzali ich do szkoły.
Então ele é responsável para conduzir aquela criança ao conhecimento, ao ensino, à aprendizagem.
I ten niewolnik był odpowiedzialny za to, żeby to dziecko, on był odpowiedzialny za to, żeby to dziecko się nauczyło, żeby tą naukę przyjęło.
Modernamente esse conceito de pedagogia.
Współcześnie to pojęcie pedagogiki
representa todo o conjunto do saber e da educação.
Ono reprezentuje, przedstawia cały zbiór wiedzy i edukacji, wychowania.
A ciência pedagógica está presente em toda a nossa vida social.
Ta nauka jest obecna w całym naszym życiu społecznym.
Então, quando falamos em pedagogia, estamos falando em ensino.
A więc, kiedy mówimy o pedagogice, mówimy tak naprawdę o nauczaniu.
E o ensino está presente em toda a vida dos seres humanos.
I nauczanie jest obecne w życiu każdego stworzenia, każdego człowieka.
Nós estamos sempre aprendendo.
My cały czas się uczymy.
Aprendendo quando criança, aprendendo quando adolescente, jovem, de meia idade e aprendendo até quando no final da nossa idade.
Uczymy się, kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy jesteśmy nastolatkami, młodzieńcami. Jesteśmy dorośli aż do końca, do tego wieku bardzo zaawansowanego.
A Biblia é livro didático.
Biblia to jest książka dydaktyczna.
E Deus projetou a Bíblia Sagrada.
I Bóg zaplanował Pismo Święte.
Para instruir o homem, para educar o homem.
Zaprojektował Biblię, żeby dać człowiekowi prowadzenie, poinstruować go.
Em sua vontade.
I żeby go prowadzić według swojej woli.
Como lê em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16.
W drugim liście Tymoteusza.
Capítulo 3 versículo 16. 2 Timóteo 3 versículo 16.
2 Tymoteusza 3 16.
Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki. Do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości.
Então toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
Tak więc całe Boże Słowo, Pismo Święte,
ela foi projetada por Deus para o nosso ensino.
Ono było zaprojektowane przez Boga dla naszego nauczania.
Então, o ensino na igreja é muito importante.
I dlatego nauczanie w Kościele jest bardzo ważne.
É o aspecto disciplinar e formativo da igreja.
Ono ma taki aspekt, znaczenie dyscyplinujące i kształtujące, wychowujące w Kościele.
A igreja precisa dar prioridade ao ensino.
Kościół potrzebuje traktować priorytetowo nauczanie.
Jesus disse: "Ide fazer discípulos em todas as nações."
Jezus powiedział: "Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody."
Projeto da igreja, o projeto de Deus para a igreja.
Projekt, plan Boży dla Kościoła.
É ensinar.
To jest nauczać.
E a estratégia de Deus para a igreja.
I strategia Boża dla Kościoła.
É discipular.
To jest czynić uczniami.
Porque quando nós ensinamos e discipulamos,
dlatego, że kiedy my nauczamy i czynimy innych uczniami,
nós formamos crentes consolidados na palavra de Deus.
My kształtujemy wierzących, którzy są utwierdzeni w Bożym Słowie.
Por isso que o ensino é importante na igreja.
Dlatego nauczanie jest bardzo ważne w Kościele.
Porque ele tem a ver com o funcionamento correto da igreja na face da terra.
Dlatego, że ono ma związek z właściwym funkcjonowaniem Kościoła na ziemi.
Porque vai formar crente consciente da sua realidade.
Dlatego, że ono będzie kształtować wierzących, którzy są świadomi rzeczywistości.
I também crentes responsáveis diante da chamada de Deus na sua vida.
A także wierzących odpowiedzialnych.
Responsáveis da chamada de Deus na sua vida.
A odpowiedzialnych za swoje powołanie w życiu.
Nós não temos tempo hábil para poder falar todo esse assunto.
My nie mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wszystko to dokładnie omówić.
Mas eu creio que o assunto de hoje é muito importante.
Ale ja wierzę, że ten temat jest bardzo ważny.
Vamos dar apenas uma pincelada.
Damy tylko takie dotknięcie, dotkniemy tego zaledwie.
Primeiro ponto do assunto é como ensinar.
Pierwszy punkt z tego nauczania to jest jak nauczać.
Sabemos que ensinar é fazer uma pessoa a tomar uma atitude.
Wiemy, że nauczać to znaczy spowodować, że osoba przyjmie jakąś postawę.
Então ensinar é fazer com que uma pessoa ela assuma comportamento.
Czyli nauczać to znaczy też, że ta osoba przyjmie pewien sposób zachowania.
Ou seja, ela vai fazer aquilo que deve ser feito.
Ona będzie robić to, co powinno być zrobione. Nie to, co ona chce robić.
Jesus, ele passou 3 anos ensinando seus discípulos.
Jezus 3 lata poświęcił na to, żeby nauczać swoich uczniów.
Jesus, ele teve 12 discípulos.
I on miał 12 uczniów.
Que dormia com ele.
I on z nimi spał.
Andava com ele.
Chodził z nimi.
Comia com ele.
Jadł razem z nimi.
Levantava pela manhã com ele.
Rano budził się i oni byli razem z nim.
Tomavam café junto.
Razem pili kawę.
Jantavam junto.
Razem spożywali kawę.
Então aqueles homens participavam integralmente do ministério de Cristo.
I to znaczy, że ci ludzie całkowicie brali udział w tej służbie Jezusa.
Se você somar as horas de aprendizagem daqueles homens,
gdybyśmy sumowali wszystkie godziny nauczania, które oni przyjęli, ci ludzie, przez 3 lata,
você talvez ele teria curso completo de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.
Prawdopodobnie wyszedłby nam z tego cały kompletny kurs licencjat, magisterka, jeszcze możliwe, że dyplomowe i możliwe, że doktorat.
Por que esta razão?
I dlaczego tak jest?
Porque Jesus voltaria para o Pai.
Dlatego, że Jezus miał powrócić do Ojca.
Eles seriam responsáveis.
I oni mieli być odpowiedzialni.
Para dar continuidade à igreja do Senhor Jesus.
Odpowiedzialni za to, żeby Kościół trwał i kontynuowane było to dzieło Jezusa.
Então, não fariam aquilo que eles queriam fazer.
Dlatego oni nie robili te, tego, co oni chcieli robić.
Mas aquilo que Deus queria que eles fizessem.
Ale robili to, co Bóg chciał, żeby oni robili.
Então ensinar não é você permitir que a pessoa faça o que queira fazer.
Dlatego nauczać to nie znaczy pozwalać, żeby ta, żeby osoba, którą nauczamy, robiła to, co ona chce.
Mas aquilo que ela deve fazer.
Ale żeby robiła to, co ona powinna robić.
A Biblia tem um versículo muito importante do ensino que diz assim: ensina a criança.
Biblia ma werset bardzo ważny, który mówi na ten temat i ten werset mówi tak. Nauczaj dziecko
no caminho que ela deve andar.
Drogi, którą ono powinno chodzić.
Não que ela quer andar.
Nie drogi, którą ona chce chodzić.
Então ensinar é você conscientizar uma pessoa.
I dlatego nauczać to znaczy uświadamiać kogoś.
A sua realidade.
Na temat jego rzeczywistości.
I da responsabilidade a essa pessoa.
I dać odpowiedzialność tej osobie.
Então ensinar é comunicar vida.
Nauczać to jest też zapowiadać. Komunikować życie.
Então Jesus estava comunicando vida àqueles discípulos.
I Jezus właśnie komunikował życie do swoich.
Por isso a Bíblia nos mostra que Jesus foi professor em excelência.
I Biblia mówi też, że Jezus był wspaniałym, doskonałym profesorem.
Jesus sempre foi chamado de mestre.
Jezus zawsze był nazywany mistrzem.
Dificilmente você vê alguém chamando ele de pastor, de apóstolo, de profeta, mas mestre.
Rzadko możemy zobaczyć, trudno zobaczyć, że Pan Jezus był nazywany pastorem, apostołem, prorokiem, ale był nazywany właśnie
mistrzem.
Dlatego, że jego misją było nauczać.
Ele curava ensinando.
On uzdrawiał nauczając.
Ele libertava as pessoas do espírito maligno ensinando.
On uwalniał ludzi od złych duchów nauczając.
E ele usava até meios de parábolas para ensinar.
I on używał również porównań, przypowieści po to, żeby nauczać.
Ele diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
W Ewangelii Jana 14:6 on mówi:
Eu sou o caminho.
Ja jestem drogą.
Eu sou a verdade.
Ja jestem prawdą.
Eu sou a vida.
I jestem życiem.
Então quando nós estudamos essa particularidade de Jesus como professor, como mestre,
więc kiedy my badamy, bo studiujemy tą szczególną cechę Jezusa jako mistrza,
nós chegamos à seguinte verdade existencial.
Dochodzimy do następującej takiej prawdy dotyczącej istnienia naszego.
O mais importante,
to, co jest najważniejsze,
no, o que você está aprendendo.
To nie jest to...
O mais importante é o que você está aprendendo.
To najważniejsze jest to, czego ty się uczysz.
Mas o mais importante...
Nie jest najważniejsze to, czego ty się uczysz, ale najważniejsze jest to...
É de quem você está aprendendo.
Od kogo ty się tego uczysz?
Esse é o problema das igrejas evangélicas.
I to jest problem kościołów ewangelicznych.
Está surgindo muitos ensinamentos.
Pojawia się wiele nauczania różnego
rodzaju. Quem está ensinando essas verdades?
I kto naucza tych prawd?
Da onde é a fonte?
Gdzie jest źródło?
É isso que nós precisamos entender dentro da igreja.
To jest to, co my musimy zrozumieć tutaj w kościele.
Quem é o pastor que está falando essas palavras?
Kim jest ten pastor, który mówi te słowa?
Como é a vida dele?
Jak wygląda jego życie?
Ele é bem casado?
Czy on ma w małżeństwie ma porządek?
Ele tem uma vida econômica estável?
Czy on ma, jego życie finansowe jest stabilne?
Ele é homem de caráter?
Czy jest osobą z charakterem?
Quem é que está ensinando?
Kto jest tym, który naucza?
Porque ensina é vida.
Dlatego, że nauczanie to życie.
Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie.
Então por quê? Porque é uma influência inconsciente.
Dlaczego? Dlatego, że to jest wpływ nieświadomy.
É mais poderosa.
Najbardziej potężny.
Do que uma influência consciente.
Nawet większy niż wpływ świadomy.
Então é importante essas verdades.
I ta prawda jest czymś bardzo ważnym.
Porque traz confiança.
Dlatego, że przynosi zaufanie.
Naquilo que a pessoa está dizendo.
Zaufanie w to, co ta osoba mówi, czego
ou
ona
seja,
naucza.
O nosso modo de viver.
Czyli nasz sposób życia
reforça e dá peso às nossas palavras.
Wzmacnia i daje taki ciężar naszym słowom.
Marcos capítulo 1 versículo 22. Vamos ler sobre isso.
Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 22 werset. Marek 1:22.
I zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie.
Então isso aqui, entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava.
Potem weszli do Cafarnaum, 21 werset jeszcze.
Então Jesus ele tinha capacidade para ensinar.
No, na nossa Bíblia, capítulo 22, que eles admiravam com o ensinamento.
Isso mesmo. Admirava por quê? Por causa da vida dele. Essa está com a tradução mesmo, né?
Tylko
21, 22? Não, pode ser só o 22, bem assim,
tylko 22.
I zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie.
Então, o que nós entendemos aí também é que quando você se interessa pelas pessoas.
To, co my rozumiemy z tych słów, to znaczy, że kiedy ty interesujesz się ludźmi,
é o componente essencial para a transmissão de qualquer ensino.
To jest taki podstawowy, główny czynnik dla jakiegokolwiek nauczania.
Já viu que muitas crianças muitas vezes não aprendem no colégio? Tem dificuldade de aprendizagem.
Możemy zobaczyć, że wiele razy tak jest, że dzieci mają trudności, żeby się nauczyć.
Porque a figura do professor está criando bloqueio.
Dlatego, że sama osoba nauczyciela jest jakąś przeszkodą.
Primeiro vem o interesse pelas pessoas. Primeiro vem o interesse pelas pessoas.
Po pierwsze trzeba się interesować tymi osobami.
Então a nossa vida é muito importante.
Dlatego nasze życie jest bardzo ważne.
A nossa atitude é muito importante.
Nasza postawa jest bardzo ważna.
Os nossos exemplos são muito importantes.
I nasz przykład jest bardzo ważny.
Se queremos sucesso naquilo que estamos ensinando,
jeżeli chcemy mieć sukces w tym, czego nauczamy,
cuidemos da nossa vida.
Musimy zadbać o nasze życie.
Há uma palavra em Atos dos Apóstolos muito importante para aqueles que ensinam.
Są słowa bardzo ważne w dziejach apostolskich dla tych, którzy nauczają.
Logicamente, essa palavra está falando diretamente para líderes.
Tak logicznie, praktycznie to te słowa są skierowane do liderów.
Deus dizendo, cuide de ti primeiro, depois do rebanho.
Bóg mówi, dbaj najpierw o siebie, a potem o stado, o owieczki.
Então veja bem, as instituições religiosas.
Istnieją
as doutrinas de instituições religiosas.
Istnieją instytucje religijne ze swoimi doktrynami.
Todo o contexto doutrinário da Bíblia Sagrada.
I cały ten doktrynalny kontekst Pisma Świętego.
Toda metodologia de ensino.
Cała metodologia nauczania.
Todo credo que nós aprendemos aí nos ensinamentos proferidos aqui durante a escola bíblica.
Całe to nasze wyznanie wiary, którego my się uczymy podczas naszych nauczań biblijnych.
Isso não terá importância nenhuma.
To nie będzie miało żadnego znaczenia.
Se nós primeiramente não cuidar das pessoas.
Jeżeli my przede wszystkim nie będziemy dbać o osoby.
O mais importante são as pessoas.
Najważniejsze są osoby.
Depois a gente vai ensiná-las o que elas devem aprender.
A potem będziemy mogli ich nauczać to, czego oni powinni się nauczyć.
Eu aprendi logo no meu início da minha carreira ministerial.
Ja nauczyłem się zaraz na początku mojej służby, mojej kariery jako sługa.
De um grande pastor, ele não tinha muito conhecimento teológico.
Od pastora, który był bardzo wyjątkowy, od wielkiego pastora. Nie miałem za dużo takiego teoretycznej wiedzy.
Ele disse assim para mim, Jorge quer ser um grande pastor.
I on powiedział mi, Jorge, jeżeli ty chcesz być wielkim pastorem,
antes você levar qualquer pessoa para Cristo,
zanim ty doprowadzisz kogokolwiek do Chrystusa,
ganha elas para você primeiro.
Zdobądź go najpierw dla siebie samego.
Quando você ganha elas para você primeiro,
jak ty zdobędziesz te osoby najpierw dla siebie,
estabelecer relacionamento de amizade,
będziesz potrafił stworzyć taką relację przyjaźni z nimi,
de confiança,
zaufania,
aí você leva Jesus.
I wtedy będziesz mógł ich doprowadzić do Jezusa.
Tudo que você falar com elas,
dlatego, że wszystko, co ty będziesz do nich mówić,
elas vão aceitar.
One wtedy będą, a zaakceptują to.
Aí você vai ganhá-las para Cristo.
I wtedy ty zdobędziesz ich dla Chrystusa.
Como eu posso levá-las a Cristo?
Jak ja mogę doprowadzić ich do Chrystusa?
Se eu não consigo fazer um relacionamento com ela.
Jeżeli ja nie mogę mieć relacji dobrych z nimi.
Essa dificuldade.
I to jest trudność.
Então, Jesus ele mostrava no seu ensino.
I Jezus pokazywał w swoim nauczaniu.
Que ele não tolerava a exclusão.
Że on nie tolerował wyłączania.
Ele abria a porta de oportunidade para todas as pessoas.
On otwierał drzwi możliwości dla wszystkich ludzi.
Vamos João capítulo 6, versículo 37.
Przejdźmy do João.
João, Evangelho João capítulo 6, versículo 37.
Jan 6:36.
Ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie.
Ele diz que todos que vêm a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. É isso, está escrito?
Eu disse para vocês,
capítulo 6, versículo 37.
37.
Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.
Então, Jesus não tolerava exclusão.
Jezus nie tolerował wyłączania.
Então, ele sempre abriu uma porta de oportunidade para qualquer pessoa.
I on otwierał zawsze możliwości, drzwi dla każdej osoby.
Agora vamos lá outro versículo, capítulo 17, versículo 12. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 12.
Ewangelia Jana
17, versículo 12.
17:12.
Gdybyłem z nimi na świecie, tak od tego? Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w Twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło pismo.
Então precisamos amar as pessoas.
Dlatego potrzebujemy kochać ludzi.
Ajudá-las.
Pomagać im.
E servi-las com o melhor que nós temos na nossa vida.
I służyć im tym, co mamy najlepszego.
Jesus chegou um dia que lavou até os pés dos discípulos.
Jezus pewnego dnia nawet zniżył się aż do stóp swoich uczniów.
A veja o nível que ele desceu para ensinar os discípulos que a igreja do Senhor veio para servir.
I zobaczcie poziom, do jakiego on zszedł, żeby nauczyć swoich uczniów, że powołaniem Kościoła jest służyć.
Então isso é muito importante para nós.
To jest bardzo ważne dla nas.
E creio que é um dos maiores momentos que nós estamos tendo nessa escola bíblica.
I wierzę, że to jest jedna z najważniejszych chwil, momentów, które my mamy tutaj na tym kursie bíblicznym.
Então a maior preocupação de Jesus foi ensinar.
Największe to, czym Jezus najbardziej się przejmował, to było nauczanie.
Porque quando você ensina, você muda o comportamento das pessoas.
Dlatego, że kiedy ty nauczasz, ty zmieniasz zachowanie ludzi.
Ora, nós encontramos a palavra cristão na Bíblia Sagrada apenas 3 vezes.
My spotykamy słowo chrześcijanin w Biblii, w Piśmie Świętym tylko 3 razy.
Em toda a Bíblia Sagrada,
w całym Piśmie Świętym,
a palavra cristão aparece 3 vezes apenas.
Słowo chrześcijanin pojawia się tylko 3 razy.
Mas a palavra discípulo,
ale słowo uczeń,
aparece 243 vezes.
Pojawia się 243 razy.
Qual é a palavra mais forte, cristão ou discípulo?
Które słowo jest ważniejsze, chrześcijanin czy uczeń?
Qual é a palavra mais forte? Cristão está cheio por aí no mundo.
Chrześcijan jest pełno tutaj, na całym świecie.
Mas discípulos são poucos.
Ale uczniów jest bardzo niewielu.
Porque o discípulo segue o seu mestre.
Dlatego, że uczeń podąża za swoim mistrzem.
E nosso mestre é Jesus.
I naszym mistrzem jest Jezus.
Então, por isso que a palavra discípulo é mais forte na Bíblia Sagrada.
Dlatego to słowo uczeń jest bardzo mocne.
Porque Deus colocou sobre nós uma responsabilidade.
Dlatego, że Bóg włożył w nas odpowiedzialność.
Dar continuidade à sua igreja.
Żeby prowadzić, kontynuować to dzieło Kościoła.
Assim como o Pai me enviou.
Jezus mówi, tak jak Ojciec mnie posłał, ja posyłam was.
Jesus disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus.
Jezus powiedział, ja przyszedłem pełnić wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
E ainda disse mais ainda, uma comida tenho para comer.
I on...
Uma comida tenho para comer. Uma comida.
Pokarm.
Eu tenho para comer.
Mando jedzenie.
Pokarm jest do jedzenia.
É fazer a vontade do meu Pai que está nos céus.
To jest tym pokarmem jest pełnienie woli Bożej, woli Ojca, który jest w niebie.
Então você não vê Jesus sendo chamado pregador na Bíblia, já viu? O pregador Jesus não.
Ty nie zobaczysz też, że Jezus jest nazywany kaznodzieją w Biblii.
Ele ensinou.
On nauczał.
Tem uma parte na Bíblia Sagrada que está escrita em Mateus capítulo 5.
Mateusza, w piątym rozdziale są też słowa,
que as pessoas chamam erradamente do Sermão do Monte.
Które jest część, która nazywa się, ale błędnie, kazaniem na górze.
Não é o Sermão do Monte.
To nie jest kazanie na górze.
É o ensino do monte.
To jest nauczanie na górze.
Eles sentaram lá no monte e Jesus começou a ensinar.
On był tam, znajdował się wokół niego osoby i on je nauczał.
Porque Jesus precisava fazer discípulos conscientes.
Dlatego, że on potrzebował mieć, kształtować uczniów świadomych.
Da vontade do Pai.
Świadomych woli Ojca.
E responsáveis.
I odpowiedzialnych.
Para dar continuidade.
Żeby kontynuowane było.
A obra do Senhor.
Dzieło Boże.
Então ele ensinou de várias maneiras, ele curou ensinando, ele libertou pessoas de espíritos imundos ensinando.
A więc on nauczał na wiele sposobów, kiedy uzdrawiał, uwalniał osoby, cały czas w ten sposób nauczał.
Porque ele conhecia muito bem a natureza humana.
Dlatego, że on bardzo dobrze znał naturę ludzką.
E a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta. A palavra de Deus é apta.
On mówił, że Boże Słowo jest zdolne do tego,
para aperfeiçoar qualquer ser humano,
żeby udoskonalić jakiegokolwiek człowieka, stworzenie ludzkie.
Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 17.
2 Tymoteusza 3:16.
Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości.
Ja napiszę. Też para de ao versículo 16. Depois o 17. 16.
Najpierw 16, a potem 17.
16.
O 17, ele falou. Agora lemos 17.
16.
Isso, então o 16 fala que toda palavra de Deus é apta para ensinar. Versículo 16. Toda palavra de Deus é apta para ensinar.
Ten szesnasty werset mówi o tym, że całe Boże Słowo jest zdolne, czy jest w stanie nauczać.
I o versículo 17.
I 17 werset.
Para que todo homem, para que toda mulher.
Żeby każdy człowiek, i każdy mężczyzna i każda kobieta
seja perfeito, perfeitamente instruído, ensinado.
Był doskonały i doskonale nauczony.
Para que? Para toda boa obra.
Do każdego dobrego dzieła.
É isso que Deus quer.
To jest to, co Bóg chce.
Que estejamos preparados para toda boa obra.
Żebyśmy byli przygotowani do każdego dobrego dzieła.
Só iremos fazer as coisas certas como fomos ensinados a fazer as coisas certas.
Tylko będziemy robić te dobre rzeczy, kiedy będziemy nauczać dobrych rzeczy.
Só iremos praticar a verdadeira doutrina se formos ensinados a verdadeira doutrina.
Będziemy praktykować tą prawdziwą doktrynę, jeżeli będziemy nauczani tej prawdziwej doktryny.
O mundo está cheio de heresias.
Świat jest pełen herezji.
Então vamos melhorar, vamos usar os termos usados aqui na escola. O mundo está cheio de mensagens antibíblicas.
A więc przejdźmy, może zacznijmy używać tych pojęć tutaj w kościele i powiedzmy, świat pełen jest w przesłania antybiblijnego.
I mensagens extras bíblicas.
I przesłania poza biblijnego.
As pessoas estão morrendo.
Ludzie umierają.
As pessoas não têm a sua fé consolidada.
Ludzie nie mają swojej wiary utwierdzonej.
As pessoas não têm convicção daquilo que estão fazendo.
Ludzie nie mają przekonania co do tego, co robią w życiu.
As pessoas estão perdidas.
Ludzie są zgubieni.
Eu estava falando com o pastor Arthur que eu estou aqui, não sei nem explicar uma notícia que eu ouvi pela internet do Brasil.
Ja tutaj mówiłem pastorowi Arturowi, że ja nie potrafię nawet wytłumaczyć, jak ja się czuję, kiedy ja usłyszałem wiadomości, pewną wiadomość z Brazylii.
Porque a Suprema Corte no Brasil?
Dlatego, że Sąd Najwyższy w Brasylii
aprovou uma lei,
przyjął prawo,
onde as religiões podem matar animais e oferecer no sacrifício como altar.
Przyjął prawo, w którym religie mogą składać ofiary, zabijać zwierzęta po to, żeby je składać w ofierze na ołtarzu. Ja nie rozumiem, dokąd my chcemy dojść.
O prezydente novo lá no Brasil foi eleito pela igreja evangélica.
Ten obecny prezydent, on tak naprawdę wybrany został przez Kościół Ewangeliczny.
Eu não falo muito, que o Brasil tá cheio de crente, tá cheio de igreja com... Eu não gosto de falar muito esse tipo de coisa.
Ja nie lubię mówić o tym, że w Brazylii jest tak wielu wierzących. Nie lubię za bardzo tego.
Porque eu vejo muitos cristãos lá, tem muitos cristãos.
Dlatego, że ja naprawdę widzę bardzo wielu chrześcijan.
Tak? Mas discípulos de Jesus são poucos.
Ale uczniowie Jezusa są nieliczni.
Porque quem é discípulo não aceita coisas erradas.
Dlatego, kto jest uczniem, on nie akceptuje rzeczy niewłaściwych.
Porque o discípulo não faz a vontade dele.
Dlatego, że uczeń nie czyni swojej własnej woli.
Mas o discípulo faz a vontade do mestre.
Ale uczeń czyni wolę swojego mistrza.
Então, Jesus ele conhecia a natureza humana.
Jezus znał naturę ludzką.
E ele sabia que a natureza humana é falha, débil.
I on wiedział, że ta ludzka natura to ma skłonność do potykania się, ona jest wiem.
É doente, é falha, é
jest
fraca.
Taka niedoskonała, mas słaba.
Nós somos facilmente envolvidos.
I my łatwo możemy być w coś wciągnięci.
Falamos aqui quando o apóstolo Paulo disse para Barnabé, até você, Barnabé.
I mówiliśmy tutaj o tym, że apostoł Paweł do Barnaby aż powiedział, nawet ty, Barnabo.
Então, não é a nossa capacitação, mas é a nossa permanência na palavra de Deus.
Dlatego to nie chodzi o to, o nasze przygotowanie, o nasze wyposażenie, ale nasze trwanie w woli Bożej.
Bo a palavra de Deus assim, ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida.
Dlatego, że Pismo Święte mówi, że jeżeli będziesz wierny do końca, to otrzymasz koronę życia.
Então Jesus ele conhecia a natureza humana.
Jezus znał naturę ludzką.
Qual foi o tipo de pessoas que Jesus ensinou?
Jakiego rodzaju ludzi Jezus nauczał?
Eu coloquei alguns tipos de pessoas que Jesus ensinou, que está na Bíblia Sagrada.
Ja tutaj wynotowałem niektóre rodzaje ludzi, których Jezus nauczał i to jest.
Eu vou falar para vocês, já estamos terminando já o nosso primeiro tempo. Jesus ensinou para pecadores.
Ja to wam wymienię tutaj. Jezus nauczał grzeszników.
Jesus ensinou para pessoas invejosas.
On nauczał tych, którzy żyli w nienawiści, zazdrości.
Jesus ensinou para pessoas ciumentas.
On nauczał tych, którzy zazdrośnikami byli.
Tak jak aquela história quando aquela mulher diz assim: Jesus, quando tu estabelecerás todas as coisas, você deixa meu filho sentar à direita e outro à tua esquerda nos céus.
I jest historia, która mówi o tym, że jedna kobieta powiedziała do Jezusa: Panie Jezu, jak ty wszystko to urządzisz, ustanowisz, to pozwól, żeby jeden z moich synów był po twojej prawicy, a drugi po drugiej stronie.
Jesus ensinou esse tipo de pessoa.
Jezus nauczał tego rodzaju ludzi.
Jesus ensinou pessoas imaturas,
On nauczał ludzi, którzy byli niedojrzali.
Pessoas com grande conhecimento intelectual.
Ale też ludzi, którzy mieli bardzo dużą wiedzę, intelektualistów.
Jesus ensinou pessoas ignorantes.
On również nauczał tych, którzy nic nie wiedzieli.
Pessoas orgulhosas.
Tych, którzy byli niedouczeni, tych, którzy byli dumni, pyszni.
Pessoas impacientes, ansiosas.
Niecierpliwi, tacy...
Ansiosi.
Niespokojni.
Pessoas preconceituosas.
Ludzi, którzy byli zabobonni.
Pessoas impulsivas.
Tacy impulsywni również.
Foram prender Jesus, Pedro puxou da espada e arrancou a orelha do soldado.
Tak, ale tacy gwałtowni, tacy, którzy byli zdolni wyciągnąć szpadę czy miecz i obciąć ucho.
Jesus ensinou pessoas fracas, pessoas fortes, depressivas.
Osoby słabe, ale mocne i również takie depresyjne.
Pessoas calmas.
Takie również cichutkie.
Silenciosas.
Takie, które osoby, o których mówimy, że są ciśni.
Pessoas críticas.
Ale również takie, które krytykowały.
Falsas, mentirosas.
Fałszywe osoby, kłamców.
Pessoas desligadas, desligadas.
Takich roztargnionych.
Essas pessoas precisam ser ensinadas.
Te osoby potrzebowały, żeby ich nauczano.
Para que elas possam entender conscientemente.
Żeby one mogły zrozumieć i mieć świadomość.
Que Deus tem um propósito na vida delas.
Że Bóg ma cel dla ich życia.
Então, para finalizar esse ponto, então qual foi o objetivo do ensino de Jesus?
Żeby zakończyć ten punkt, możemy spytać, jaki był cel nauczania Jezusa Chrystusa?
Qual o ensino, qual é o objetivo da pedagogia de Jesus e da igreja ensinar?
Jaki był cel tej pedagogiki Jezusa i Kościoła, tego, czego trzeba było nauczyć?
Precisamos formar ideais justos.
Potrzebujemy ukształtować sprawiedliwe ideały.
Precisamos formar pessoas de convicções. Fortes na presença do Senhor.
Potrzebujemy ukształtować osoby przekonane i mocne w obecności Bożej.
Pode passar o que passar, podem falar o que falar, mas eu vou permanecer firme.
Może się dziać, co tam się będzie działo, ktoś może mówić, co chce, ale ja będę trwać w moim miejscu, twardo będę stał.
Precisamos formar pessoas convertidas a Deus.
Potrzebujemy kształtować osoby, które naprawdę nawrócone są do Boga.
Pedro estava ao lado de Jesus tanto tempo, mas não era convertido.
Piotr tyle czasu spędził u boku Jezusa, ale on nie był nawrócony.
I Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres,
i Jezus powiedział do niego: Piotrze, kiedy ty się nawrócisz,
E veja que a conversão pode demorar na vida de uma pessoa.
I zobaczcie, jak nawrócenie może długo trwać, jak długo można czekać na nawrócenie w życiu kogoś.
Precisamos formar pessoas de caráter amadurecido na presença do Senhor.
Potrzebujemy kształtować osoby o dojrzałym charakterze w obecności Bożej.
Precisamos formar pessoas que saibam que sempre há uma solução em Deus para os nossos problemas.
Potrzebujemy kształcić ludzi, którzy będą wiedzieć, że zawsze jest rozwiązanie w Bogu dla naszych problemów.
Precisamos formar pessoas que estejam preparados para servir ao Senhor.
Potrzebujemy kształcić ludzi, którzy będą przygotowani do tego, żeby służyć Bogu.
I precisamos formar pessoas que elas vivem cheias do Espírito Santo de Deus.
Potrzebujemy, żeby wykształcić osoby, które będą pełne Ducha Świętego.
É por isso que é importante o ensino na igreja.
I dlatego nauczanie w Kościele jest bardzo ważne.
Não adianta a gente saber de tantas coisas importantes.
I to nie chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli tyle ważnych rzeczy.
E não cuidar dessa área.
A nie dbali o to, o nauczanie, akurat o tą dziedzinę.
Deus estabeleceu a sua igreja.
Dlatego, że Bóg ustanowił swój Kościół,
para formar discípulos.
Żeby kształtować, żeby przygotowywać uczniów.
Não apenas de cristãos.
I nie tylko chrześcijan.
O Brasil está cheio de cristão.
Brazylia pełna jest chrześcijan.
Tem igreja que tem 20 mil, 30 mil, 40 mil.
Są kościoły z 20, 30, 40 tysiącami.
Para você estacionar é a coisa mais difícil que tem. Para estacionar o seu carro é muito difícil.
Żeby zaparkować samochód tam, to jest coś bardzo trudnego.
E tantas coisas ruins acontecendo.
I takie bardzo trudne rzeczy wydarzają się.
Imagine
bez nadziei.
Quantos animais vão serem mortos para sacrifício?
Wyobraźcie sobie, ile zwierząt teraz zostanie zabitych na ofiarę.
Estamos no século XXI.
Jesteśmy w XXI wieku.
Na época da hipermodernidade.
W epoce hipermodernizmu.
E o cara vai matar um animal para oferecer sacrifício.
I jakiś gość będzie po prostu zabijał zwierzę po to, żeby ofiarę złożyć.
Então Deus nos chamou para sermos discípulos de Jesus.
Dlatego Bóg, to jest ważne, żeby wiedzieć, że Bóg powołał nas, żebyśmy byli uczniami Jezusa.
No, um presidente crente.
Nie chodzi o to, żeby być.
Não é um presidente crente.
To nie prezydent wierzący.
Não é um político crente.
Nie polityk wierzący.
Não é um empresário crente.
Nie właściciel firmy wierzący.
Que vai mudar a história de uma nação.
Którzy zmienią historię narodu.
O que muda a história de uma nação.
To, co zmienia historię narodu.
É uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus.
To jest Kościół pełen Ducha Świętego.
É uma igreja consciente da sua missão na Terra.
To jest Kościół świadomy swojej misji na Ziemi.
Não interessa o número de crentes.
Nieważne, ile członków ona ma.
Mas o que Abraão disse para Deus.
Nieważne, ile członków ma Kościół.
Se tivesse 50 justos naquela cidade, tu vai destruir a cidade?
Ale Abraham powiedział do Boga, jeżeli będzie 50 sprawiedliwych w tym mieście, ty zniszczysz to miasto?
Deus disse para Abraão, por causa de 50 justos, eu não destruirei aquela cidade.
I Bóg odpowiedział mu, z powodu tych 50 sprawiedliwych, ja nie zniszczę tego miasta.
Por que a palavra? Por que isto?
I dlaczego? Skąd te słowa?
Porque a Bíblia diz que a oração de justo.
Dlatego, że stąd, że Biblia mówi, że modlitwa jednego sprawiedliwego
faz muitos seus efeitos. Faz muitos seus efeitos.
Wiele może, tak.
Então, o papel do ensino é formar ideais justos na presença do Senhor.
To przeznaczenie, rola nauczania to jest kształtować sprawiedliwe ideały.
A Biblia diz que Elias era um homem só.
Biblia mówi, że Eliasz był jednym człowiekiem, i był sam, ale kiedy on się modlił,
Deus fechou o céu por 3 anos e 6 meses.
Bóg zamknął niebo na 3 lata i 6 miesięcy.
Então, Deus nos abençoe.
Niech Bóg nas błogosławi.
Amém. Então, nós iremos nesse segundo ponto e falar sobre hermenêutica e exegese.
W tym następnym punkcie będziemy mówić o hermeneutyce i egzegezie.
Hermeneutyka jest ciencją da, da arte da interpretação.
Hermeneutyka to jest nauka, która mówi o sztuce interpretacji.
É um conjunto de técnicas e regras.
Zbiór technik i reguł.
Para compreender texto.
Żeby, które pomagają zrozumieć tekst.
É, também é termo que vem da Grécia.
To jest też termin, który z greckiego pochodzi.
Que vem de homem chamado Hermes.
I pochodzi od człowieka, który nazywał się Hermes.
Segundo a mitologia grega, ele é mensageiro da interpretação dos deuses.
Według mitologii greckiej to jest taki posłaniec wiadomości od greckich bogów.
E o primeiro a usar esse termo técnico foi Platão.
I ten, który po raz pierwszy tego terminu użył, to był Platon.
Todo nós já humanamente falando, em lendo qualquer texto, a gente já entra no processo de interpretação.
Każdy z nas, mówiąc w taki ludzki sposób, kiedy zaczyna czytać jakiś tekst, rozpoczyna taki proces interpretacji.
Se você andar aí nas estradas, vê outdoor, quando você lê aquela mensagem, você já interpreta.
Kiedy ty chodzisz po ulicy i widzisz jakieś teksty, które są tam, które się tam znajdują i ty je analizujesz, to ty już interpretujesz.
A Biblia como livro, ela precisa ser interpretada.
I Biblia jako książka również potrzebuje, żebyśmy ją interpretowali.
Vamos ler alguns versículos, por favor.
Przeczytajmy niektóre wersety.
Mas vamos ler o capítulo de 2 Pedro.
Drugi list Piotra,
capítulo 1,
pierwszy rozdział,
versículo 20 e versículo 21.
20 e 21 werset.
Capítulo 1,
pierwszy rozdział,
versículo 20 e versículo 21.
20 e 21.
Drugi, tak? To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
Agora, o mesmo segundo Pedro.
I to tak samo drugi list Piotra.
Capítulo 3.
Trzeci rozdział.
Versículo 16, versículo 17.
16 i 17 werset.
Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.
Nenhuma palavra da Bíblia Sagrada é...
17 jeszcze.
Ah.
Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości.
Então a palavra de Deus não é de particular interpretação.
Boże Słowo nie podlega jakiejś osobistej, własnej interpretacji.
Não podemos esquecer que a Bíblia Sagrada tem textos muito difíceis de serem entendidos.
Musimy wiedzieć, że Biblia zawiera teksty, które są trudne do zrozumienia.
E nós não podemos distorcer o verdadeiro significado daquela mensagem.
I my nie możemy wykrzywić tego prawdziwego znaczenia tego przesłania.
Então, hermeneutica nos ensina a interpretar o texto bíblico.
I dlatego hermeneutyka służy nam do tego, żeby interpretować teksty
Biblii.
Tak, żebyśmy naprawdę wiedzieli, co Duch Święty chce nam powiedzieć przez
to. A hermeneutyka ela divide em duas partes.
Hermeneutyka dzieli się na dwie części.
Geral e específica.
Ogólna i szczególna.
A geral aplica-se à interpretação de texto qualquer.
Ta ogólna dotyczy interpretacji jakiegokolwiek tekstu, wszystkich tekstów.
E a específica,
i ta hermeneutyka szczególna,
aquela que está especificamente interpretando alguns textos literários.
I ona jest przeznaczona do tego, żeby interpretować teksty literackie.
Como texto jurídico.
Tak jak teksty prawnicze.
Texto histórico.
Historyczne.
Ou teológico.
Albo teologiczne.
Então vemos que nós necessitamos dela.
I możemy zobaczyć, że my potrzebujemy tej nauki.
Porque a Bíblia Sagrada diz que a mente humana foi distorcida por causa do pecado.
Dlatego, że Biblia mówi, że umysł ludzki został wykrzywiony, skrzywiony z powodu grzechu.
Então, queira ou não queira, nossa mente não tem como interpretar por si mesmo o texto bíblico.
Chcemy czy nie chcemy, ale nasz umysł nie jest w stanie zinterpretować tekstu biblijnego.
Vamos ler novamente 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16.
Jeszcze powróćmy do tego 2 Piotra, 3 rozdział, 16 werset.
Trzeci
rozdział, 16 werset.
Jak też mówi o tym we wszystkich listach, są w nim pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni, nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.
A Biblia composta por 66 livros.
Biblia składa się z 66 ksiąg.
Tem a seguinte divisão.
I ma następujący podział.
Nós temos os cinco primeiros livros da Bíblia, chamada Pentateuco.
My mamy pięć pierwszych ksiąg, które nazywają się Penta... Księgi Mojżeszowe.
Que é chamada Torá, Torá.
I nazywane też Torą.
Gênesis até Deuteronômio.
To jest pięcioksiąg, pastor.
Então, quando nós lemos esses cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada,
i kiedy te pięć pierwszych ksiąg czytamy,
nós temos que entender que eles foram escritos especificamente para a nação judaica.
I my musimy rozumieć, że one zostały napisane dla narodu żydowskiego.
Tem muitas promessas que não se enquadram a cada um, a nós nos dias atuais.
I jest tam wiele obietnic, które nie dotyczą nas w dzisiejszych czasach.
Aquilo refere-se à nação judaica naquela época.
To dotyczy się do Żydów, narodu żydowskiego w tamtej epoce.
O segundo ponto da Bíblia, a segunda parte da Bíblia chamamos históricos.
Druga część Biblii to są te księgi historyczne.
Vai do livro de Josué até o livro de Jó.
Od Jozuego do księgi Joba.
São 13 livros.
To jest 13 ksiąg.
Que conta a história da nação judaica.
Które opowiadają historię narodu żydowskiego.
Desde o momento da entrada na terra prometida,
od momentu wejścia do ziemi obiecanej,
o estabelecimento das tribos na terra prometida,
do usadowienia się tych plemion na ziemi obiecanej,
a época dos reis de Israel,
ten czasy królów Izraela,
a divisão das tribos,
podział plemion.
E depois nós temos a terceira parte da Bíblia que nós chamamos de poesia, os livros poéticos da Bíblia.
E mamy trzecią część Biblii, która jest nazywana księgą poezji i zawiera teksty literackie poezji.
Vai do livro de Salmos até o livro de Cantares de Salomão.
I zaczyna się od księgi psalmów i kończy na pieśni nad pieśniami.
São quatro livros.
To są cztery księgi.
Então são estilos literários diferentes.
I to są bardzo, to są różne style literackie.
Então você não pode ler o livro de Salmo e interpretá-lo da mesma maneira que você lê o livro de Josué. É diferente a interpretação.
Ty nie możesz wziąć księgi psalmów i interpretować go w taki sam sposób jak księgi Jozuego.
A quarta parte da Bíblia chamam livros proféticos.
Czwarta część Biblii to są księgi prorocze.
Vai do livro do profeta Isaías.
I rozpoczyna się na księdze Izajasza.
A ten profeta Malachias.
I do księgi Malachiasza.
Są 17 livros.
I to jest 17 ksiąg.
Ainda tem uma divisão teológica desses 17 livros.
I jeszcze jest taki podział teologiczny tych 17 ksiąg.
Que 5 desses livros são chamados profetas maiores.
5 spośród tych 17 ksiąg nazywane jest księgami proroków większych.
I 12 są chamados profetas menores.
I 12 jest nazywanych księgami mniejszych proroków.
Não é por causa do tamanho deles, um maior, outro menor.
Ale to nie jest z powodu ich rozmiarów.
Mas é o volume profético.
Ale z powodu objętości tego proroctwa, które nazywamy.
O tempo profético do profeta Oséias é diferente do volume profético do profeta Isaías, bem diferente.
Księga Ozeasza pod względem objętości jest inna niż księga Izajasza.
Depois nós temos os evangelhos.
Potem my mamy Ewangelię.
Que é o livro de Mateus até o livro de Evangelho de João.
I to od księgi Mateusza, od Ewangelii Mateusza do Jana.
No, vocês entendem, que na época os evangelhos foram escritos,
musicie rozumieć, że w czasach, kiedy Ewangelie były pisane,
havia influência de quatro povos naquela época.
Wtedy bardzo duży wpływ, duże znaczenie miały cztery narody w tym czasie.
Romanos, os gregos e judeus.
Rzymianie, Grecy i Żydzi.
Os gregos não dominavam a época de Jesus no mundo. Os gregos não dominavam.
W czasach Jezusa Grecy nie panowali nad światem.
Na época de Jesus quem dominava o mundo eram os romanos.
I ci, którzy panowali nad światem, mieli władzę nad światem,
mas
byli Rzymianie.
Havia o domínio grego.
Ale Grecy panowali.
A mentalidade do homem.
Panowali nad umysłami ludzkimi.
E a questão religiosa era os judeus a quem dominava naquela época.
I Żydzi dominowali w tej sferze religijnej.
E havia os gentios.
I byli też poganie.
Então temos quatro evangelhos.
I mamy cztery
Depois, nós partimos o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos.
I przechodzimy do jedynej książki historycznej w Nowym Testamencie, którą są Dzieje Apostolskie.
No início da formação das escrituras sagradas do cânon bíblico, esse livro Lucas e Atos eram um livro só.
Na początku, kiedy ten kanon ksiąg biblijnych się kształtował, był ustalany, to Dzieje Apostolskie i Ewangelia Łukasza to była jedna księga.
Lucas era um homem muito inteligente.
Łukasz był bardzo inteligentnym, mądrym człowiekiem.
De origem grega.
Pochodzenia greckiego.
E ele escreve um livro com dois tomos.
I on napisał księgę, która miała dwa tomy.
Que era a história de Jesus, que era o Evangelho.
Która, jedna z nich to była historia Jezusa, czyli Ewangelia.
E um apêndice, que era o livro de Atos dos Apóstolos.
I dodatek do niej, którym były Dzieje Apostolskie.
Que em grego é chamado de praxis.
Po grecku nazywane to było praxis.
O que é praxis em grego?
Co znaczy praxis w grecku?
É a narrativa dos grandes feitos dos grandes heróis.
To jest opowiadanie, taka kronika dokonań wielkich bohaterów.
Por isso ele chama de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos.
Dlatego, że ona mówi o działaniach czy dziejach apostołów, w tego co się zdarzyło w życiu apostołów.
I com o passar do tempo houve a divisão, aí formou-se o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos.
I wraz z upływem czasu doszło do tego podziału. Z jednej strony Ewangelia, a z drugiej strony Dzieje
Apostolskie.
Ale na początku to była jedna księga.
I depois temos as epístolas gerais.
I potem mamy listy.
Romanos até Filemon.
Od Rzymian do Filemona.
São 13 epístolas.
To jest 13 listów.
Gerais porque é relacionada a uma situação, a uma cidade, a uma região.
One się nazywają listy ogólne, dlatego że są kierowane do jakiegoś miasta albo regionu.
E depois a penúltima parte, que é a oitava parte da Bíblia Sagrada, são as epístolas pastorais.
I ostatnia część Biblii to są listy pasterskie.
Que é chamado de Hebreus até o livro de Judas.
Od listu do Hebrajczyków aż do listu Judy.
São oito livros.
I to jest 8 listów.
E a última parte da Bíblia é o Apocalipse ou a Revelação.
I ostatnia część Biblii to jest objawienie.
Então nós não podemos interpretar o livro de Judas da mesma maneira que você interpreta o livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas.
I my nie możemy interpretować tego listu Judy tak samo jak Ewangelii Łukasza.
Vamos cometer muitos erros.
Popełnimy wiele błędów.
E quando se comete um erro bíblico,
i kiedy się popełnia błąd biblijny,
você leva muitas pessoas para o inferno.
Prowadzisz wiele osób do piekła.
E esse é o problema da heresia.
I to jest problem herezji.
Lamentavelmente,
niestety, nieszczęśliwie,
a heresia tem como base a Bíblia Sagrada.
Herezja ma jako podstawę Pismo Święte.
Todas elas saem da Bíblia.
One wszystkie wyszły z Biblii.
E foram desvio de interpretação.
I były takim skrzywieniem, taką błędną interpretacją.
É isso que o diabo está fazendo.
I to jest to, co diabeł robi.
Nós, dentro da parte da hermenêutica, nós temos a linguagem tipológica da Bíblia.
W tej hermeneutyce my mamy typowy język biblijny.
A Bíblia usa muitos símbolos e figuras para representar uma situação. Usa figuras e símbolos para representar uma situação.
Bíblia używa wiele porównań, metafor i symboli, żeby coś pokazać.
Por que essa realidade tipológica da Bíblia Sagrada?
Dlaczego dlaczego w taki sposób Bíblia to pokazuje?
Porque no Oriente usavam-se a linguagem tipológica.
Dlatego, że tam na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, takie typowe słownictwo było używane.
Você pode observar que quando você vai ao Egito, você vê lá naquelas pirâmides, ou até num filme mesmo, aqueles símbolos egípcios, né? Então eles desenharam uma figura, uma vaca, um cavalo, mas eles estavam dizendo algo ali.
Então é takie słownictwo obrazowe. Anna sugeruje, żeby tego słowa.
Então, a Bíblia...
Na przykład możemy zobaczyć, kiedy pojedziemy do Egiptu, albo jak oglądamy filmy stamtąd, że na ścianach piramid są te rysunki, obrazy, ale my wiemy, że one coś symbolizują, że one coś znaczą.
Então, a Bíblia é um livro divino.
Bíblia jest księgą boską.
Mas Deus usou o elemento humano para escrever.
Ale Bóg użył do tego czynnika ludzkiego, człowieka, então, żeby została napisana.
Então, usa a cultura reinante, a maneira que os homens escreviam naquela época para poder revelar o pensamento de Deus.
I, więc użyta została ta kultura dominująca w tym czasie u ludzi, żeby objawić, żeby zostało napisane to, co Bóg chce.
Então precisamos ter cuidado muito grande quando nós vamos interpretar texto bíblico.
Dlatego musimy z wielką ostrożnością interpretować tekst biblijny.
Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego.
Musimy wiedzieć, że Biblia napisana została w trzech językach: po hebrajsku, aramejsku i po grecku.
Não é o hebraico moderno.
I to nie jest hebrajski współczesny.
É o chamado hebraico clássico.
To jest hebrajski klasyczny.
Se você entrar na universidade hoje para aprender o hebraico, você não vai ler a Bíblia Sagrada.
Jeżeli ty dzisiaj na uniwersytecie będziesz się uczył hebrajskiego, to ty nie możesz czytać Pisma Świętego.
Não foi escrito no hebraico de hoje.
No, ona nie była pisana w hebrajskim współczesnym.
É a mesma coisa o grego de hoje, não é o grego moderno, não é o grego que foi escrito na Bíblia Sagrada.
Tak samo jak grecki współczesny nie jest tym samym greckim, w którym została napisana Biblia.
É o chamado grego koiné.
I to był grecki nazywany koiné.
Então a hermenêutica é necessária para que nós possamos entender o que o Espírito Santo está dizendo para nós.
I tak hermeneutyka jest potrzebna nam, żebyśmy wiedzieli, co takiego Bóg ma dla nas do przekazania.
Um dos grandes exemplos disso é quando Enoch estava lendo lá o profeta Isaías e não entendeu nada. Quando Enoch estava lendo o livro do profeta Isaías e não entendeu nada que estava lendo.
Kiedy Enoch czytał księgę Izajasza i nic nie rozumiał, to jest jeden z przykładów.
E Felipe perguntou para ele, entende o que lês?
I Filip zapytał go, czy ty rozumiesz to, co czytasz?
É a mesma coisa, nós perguntamos hoje às pessoas quando leem a Bíblia, está entendendo aquilo que você está lendo?
I tak samo my pytamy osób dzisiaj, kiedy one czytają Biblię, my pytamy, czy ty rozumiesz to, co czytasz?
Então, seu maior problema hoje que precisa ser resolvido pela igreja.
I to jest ten problem, który również potrzebuje być przez Kościół rozwiązany.
É o risco de interpretações equivocadas que estão existindo hoje.
I to jest ryzyko takiej interpretacji błędnej, takiej niezrównoważonej.
Chamamos da falsa interpretação das Sagradas Escrituras.
Nazywamy to fałszywą interpretacją Pisma Świętego.
Então, uma heresia,
I tak jakaś herezja.
Ela tem a base principal na Bíblia Sagrada.
Ona ma swoją bazę, podstawę w Piśmie Świętym.
O que é uma heresia?
Co to jest herezja?
É o que a Bíblia Sagrada diz.
To jest to, co Biblia mówi.
É você construir uma casa.
Biblia mówi, że ty budujesz dom.
É uma, e um alicerce de areia.
I fundament jest na piasku.
Quando vem a tempestade, o vento ela vai abaixo.
Kiedy przychodzi burza i wiatr, ona się rozpada.
A pessoa não tem consistência espiritual.
Osoba, która nie ma takiego takiej treści duchowej.
Ela não tem firmeza.
Ona nie stoi twardo.
É por isso que muitas pessoas hoje estão na igreja, mas daqui a pouco saem e acompanham grupos que surgem por aí.
Dlatego wiele osób, które są w kościele jakiś czas, ale potem podążają za grupami, które się tu i tam pojawiają.
São mensagens que nós aprendemos, já aprendemos. Mensagem que? Mensagem.
To są przesłania, które my już się nauczyliśmy, jak one się nazywają.
Anti ou extra?
Anti czy poza biblijne?
Anti bíblica, porque ela fere e ela mata.
Pastor mówi, że antybiblijne, dlatego że one kaleczą i zabijają.
Uma mensagem está bíblica, a pessoa não está falando heresia.
W przypadku przesłania pozabiblijnego osoba nie głosi herezji.
Ele conta história.
Ona opowiada historię.
Ele fala de ciência.
Mówi o nauce.
Ele conta testemunho.
Daje świadectwo.
Mas a antibíblica.
Ale antybiblijna.
Ele distorce o texto bíblico.
Ona wykrzywia, przekręca tekst biblijny.
Isso causa feridas existenciais.
I to powoduje takie zranienia egzystencjalne.
Ou mata a pessoa.
Albo zabija ludzi.
Existem muitas pessoas com problemas por aí.
Wiele ludzi ma problem.
São pessoas boas.
I to są dobre osoby.
Pessoas excelentes.
To są wspaniałe osoby.
Mas foram levadas por ventos de doutrina.
Ale zostały porwane przez ten wiatr doktryny.
É o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3.
To, co apostoł Paweł mówi do Tymoteusza. I zobaczmy w 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 3 werset. Od pierwszego do trzeciego.
Od pierwszego wersetu, tak?
Tak.
A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
Então, o apóstolo Paulo orienta os crentes, orienta Timóteo sobre essa realidade.
Apostoł Paweł daje tutaj takie pokierowanie Tymoteuszowi na temat tej rzeczywistości.
Então, muitas das religiões que existem hoje.
I tak wiele religii, które dzisiaj istnieją.
Muitas denominações evangélicas.
Wiele denominacji ewangelicznych.
Elas existem.
One istnieją.
Porque surgiram do fato de uma interpretação errada da Bíblia Sagrada.
Dlatego, że pojawiły się z powodu błędnej interpretacji.
Uma heresia tem duas fontes.
Herezja ma dwa źródła.
Há uma fonte que é humana.
Jedno źródło to jest taki ludzki czynnik.
E uma fonte diabólica.
I drugi to jest diabelski.
Tudo começou no Éden.
Wszystko zaczęło się w ogrodzie Eden.
O que o diabo disse para Eva?
Co diabeł powiedział do Ewy?
Tudo que Jesus havia dito.
Wszystko to, co,
Deus havia dito para ela.
Co Bóg powiedział do niej.
Mas ele mudou a entonação.
Ale on zmienił intonację tego.
Deus, ele afirmou, certamente morrerás.
Bóg powiedział, na pewno umrzesz.
O que o diabo fez?
A co diabeł zrobił?
Colocou a interrogação.
Postawił tam znak zapytania.
Certamente morrerás?
Czy na pewno umrzesz?
Há uma diferença.
E tu jest różnica.
Você colocar um ponto de exclamação e um ponto de interrogação.
Postawić wykrzyknik albo znak zapytania.
Você muda a entonação.
Ty zmieniasz intonację.
Mudou, você distorceu o texto bíblico.
Ty przekręciłeś tekst biblijny.
Por isso que Jesus disse, aquele que tirar um tio ou um i da minha palavra.
Ten, kto z mojego słowa wyjmie choćby jeden znak, jakiś i.
Ele falou que não herdará o reino dos céus.
On nie odziedziczy królestwa niebieskiego.
Porque o projeto do diabo não é apenas criar a heresia.
Dlatego, że diabelski projekt to nie jest tylko tworzyć heresję.
O projeto do diabo é levar as pessoas ao erro através dessa heresia.
Diabelskim planem jest doprowadzić ludzi do błędu, do grzechu poprzez tą herezję.
E a mesma coisa ele disse para Jesus lá no monte da tentação.
To samo diabeł powiedział do Jezusa, kiedy miało miejsce kuszenie na górze.
Levou Jesus lá no alto monte.
Zabrał Jezusa tam na wysoką górę.
Perto do pináculo do templo.
Na szczyt świątyni.
Se joga daqui abaixo.
E powiedział, rzuć się w dół.
Porque está escrito lá no Salmo 91.
Dlatego, że jest napisane w Psalmie 91.
Dá ordem aos anjos a teu respeito.
Powiedz, rozkaż aniołom.
Eles vão te agarrar lá embaixo.
I one cię pochwycą.
Você não vai morrer.
I ty nie umrzesz.
Ele mudou a entonação do texto.
On zmienił intonację głosu w tym
texcie. Então, muitas denominações evangélicas.
I tak wiele denominacji ewangelicznych.
Muitas religiões.
Wiele religii.
Tem a sua base aqui.
Mają swoją bazę w tym.
Mas mudaram a entonação do texto.
I po prostu zmieniają intonację.
Distorcer a palavra.
Mówiąc wykrzywiając słowo.
Precisamos compreender a palavra de Deus.
Dlatego potrzebujemy rozumieć Boże słowo.
Para não cair no erro de Satanás.
Żeby nie popaść w ten grzech diabelski.
A Bíblia diz que nos últimos dias apareciam homens amantes de si mesmos, homens que teriam aparência de piedade, aparência de piedade.
Biblia mówi, że w ostatnich czasach pojawią się ludzie, którzy będą wyglądali na
aparência de piedade.
Não, bogobojny.
Mas negariam a eficácia da palavra no coração.
Ale będą zaprzeczać skuteczności działaniu Bożego słowa w sercu.
Bom, por isso nós precisamos ter a interpretação correta da palavra.
Dlatego my potrzebujemy interpretować Boże Słowo we właściwy sposób.
Então a primeira pessoa a interpretar a Bíblia erradamente foi o diabo.
I powiedzmy sobie, że pierwszą osobą, która zinterpretowała źle Biblię, to był diabeł.
Então não posso aqui falar desse estudo aqui, porque é muita coisa, muita coisa.
Ja nie mogę tego wszystkiego tutaj powiedzieć, dlatego że naprawdę dużo tego jest. I tylko weźmiemy te rzeczy, które są dla was
ważne.
Powiemy o niektórych regułach, które są potrzebne, żeby interpretować Pismo Święte. I pierwsza reguła, ona jest największa ze wszystkich.
A Biblia Sagrada.
Pismo Święte.
Ela é explicada por ela mesma.
Ona tłumaczy sama siebie.
A Bíblia é sua própria interpretação.
Bíblia jest jej własną interpretacją.
Por isso você precisa ter intimidade com ela.
Dlatego ty musisz mieć być blisko niej.
Leia o texto mil vezes.
Czytaj jeden tekst tysiąc razy.
Não adianta você sentar fortuitamente para poder ler a Bíblia Sagrada, que Deus não vai falar contigo.
Nie wystarczy, żebyś ty usiadł sobie tak w pośpiechu i czytał Pismo Święte, bo to nie będzie miało efektu.
A Biblia diz, bem-aventurado aquele lê, aquele que guarda, aquele que medita.
Biblia mówi, błogosławiony ten, który czyta, zachowuje i rozważa.
Nós lemos aqui que a Biblia diz que nenhum versículo é de particular interpretação.
Biblia mówi, że żaden werset nie podlega tutaj własnej interpretacji.
Não está escrito aqui, eu vou fazer isso aqui.
Nie jest napisane tutaj, ja będę robić to, co tu jest.
Então vamos entender por que que aquele versículo foi escrito.
I musimy zrozumieć, dlaczego werset konkretny został napisany.
Está no Pentateuco.
Jest w Pięcioksięgu.
Esse versículo está nos Evangelhos.
Czy on znajduje się w Ewangeliach?
Está no livro poético.
Czy jest w księgach poetyckich?
Está no Apocalipse.
Czy jest w Apokalipsie?
Então vamos lê-lo.
Dlatego przeczytamy go.
Vamos ver qual é a visão geral de toda a Bíblia dentro daquele versículo.
I zobaczymy, jaka jest ta ogólna wizja Biblii w stosunku do tego wersetu.
Porque a Bíblia é sua própria intérprete.
Dlatego, że Biblia sama się interpretuje.
Segundo.
Druga reguła.
É preciso, quando possível,
potrzebujemy, kiedy to jest możliwe,
você tornar a palavra que você está lendo no seu sentido usual e comum.
Jeżeli to jest możliwe, żebyś te słowa, które czytasz, chcesz zinterpretować, żebyś próbował zastosować to znaczenie zwyczajne, codzienne.
Qual o sentido da palavra no dia que ela foi falada? Qual o sentido?
Jakie było znaczenie tego słowa, kiedy ono zostało używane w tamtych
czasach? Nós temos uma confusão tremenda do sábado.
My mamy teraz straszne zamieszanie z szabatem.
Mas não esquecemos que a primeira vez que aparece a palavra sábado na Bíblia Sagrada foi quando Deus criou o mundo.
Ale nie możemy zapominać, że pierwszy raz, kiedy Bóg mówił o szabacie, to były czasy, kiedy Bóg stworzył świat.
Não foi lá no Monte Sinai quando Deus deu a lei para Israel, não foi lá.
To nie było na górze Synaj, kiedy Bóg dał Mojżeszowi prawa.
A Biblia diz que Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou, certo?
Biblia mówi, że Bóg stworzył świat w 6 dni i w 7 dnia odpoczął, czy
então,
nie tak?
Qual é o entendimento dessa palavra descansar?
I jak powinniśmy rozumieć to słowo odpoczął?
Deus descansou.
Bóg odpoczął.
Deus descansa.
Bóg nie odpoczywa.
Eu tô cansado que eu criei o mundo em seis.
O, jestem taki zmęczony, stworzyłem świat.
Eu vou dormir.
Idę się przespać.
A palavra sábado é a palavra shavá no hebraico.
Słowo sobota czy szabat to jest słowo w hebrajskim shavá.
Essa palavra tem dois significado no hebraico.
I to słowo ma dwa znaczenia w hebrajskim.
Descansar.
Odpocząć.
I cessar.
I
skończyć.
I zakończyć.
Qual o significado?
I jakie znaczenie?
Ou seja, o Senhor, ele cessou a sua obra.
I w tym przypadku użyjemy tego znaczenia, że Bóg zakończył swoje dzieło.
Não tinha nada mais para ele criar.
I on już nic więcej nie miał do stwarzania.
Foi uma das palavras que Jesus falou para os fariseus que guardavam o sábado, não fazia nada no sábado.
I to były słowa, które Jezus powiedział do faryzeuszy, którzy bardzo przestrzegali szabatu i nic nie robili.
Jesus estava lá curando o sábado, eles foram reclamar de Jesus.
Jezus uzdrawiał w szabat, a oni przyszli i zaczęli to podważać.
Duas coisas Jesus falou.
I dwie rzeczy on do nich.
Se você vê uma ovelha tua caída lá no perigo no sábado, você vai deixar ela morrer?
Jeżeli on powiedział do nich, jeżeli ty zobaczysz, że twoja owieczka,
ale co się stało?
A że ona umiera, to co ty z nią zrobisz? I to będzie w sobotę, to co ty z nią zrobisz?
E outra que ele diz assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Isso ele falou no sábado.
I druga rzecz, którą on powiedział, to mój ojciec pracuje aż do teraz i ja to samo.
Então vamos outra palavra na Bíblia Sagrada interessante, Gênesis capítulo 6, versículo 12.
I zobaczymy jeszcze interesujący fragment w Biblii, Księga Wyjścia.
12. Gênesis capítulo 6, versículo 12.
Szósty rozdział, 12 werset. Pierwsza Mojżeszowa. Księga Rodzaju. 6:12.
Wtedy Bóg wejrzał na ziemię, a oto była zepsuta, bo wszelkie ciało wypaczyło swoją drogę na ziemi.
O que nós encontramos aí a palavra carne? Tem a palavra carne?
To, co my widzimy w słowie ciało.
Então a Bíblia diz: viu Deus a terra.
Biblia mówi: Bóg zobaczył ziemię.
Ela estava corrompida.
I była zepsuta.
Porque toda a carne havia corrompido.
Dlatego, że całe ciało spowodowało to zepsucie.
Qual o sentido usual dessa palavra carne aí?
Jakie jest zwyczajne znaczenie tego, takie podstawowe tego słowa ciało?
Qual o sentido usual da palavra carne?
Jak rozumiemy to słowo ciało?
As palavras bíblicas, elas têm vários sentidos, ou qualquer palavra de texto, vários sentidos.
Słowa użyte w Biblii mają wiele znaczeń, ale tak naprawdę każde słowo może mieć wiele znaczeń.
O sentido usual da palavra.
Takie użytkowe znaczenie.
E o sentido literal da palavra.
I takie znaczenie literackie.
Então vamos aí analisar esta palavra em um sentido literal.
A więc zobaczmy znaczenie takie literalne tego
sentido
słowa.
Literal significa carne.
I to słowo literalnie ciało oznacza ciało, nasze mięśnie.
Então o sentido usual da palavra não é o mesmo sentido literal da palavra.
Ale to znaczenie użytkowe nie jest to samo, nie jest to samo, ja przetłumaczam chyba literackie, a to chodzi o to, że literalnie.
Então o sentido usual representa toda a humanidade criada por Deus.
A w tym znaczeniu, którym ono zostało użyte, to słowo ciało oznacza całą ludzkość, która przez Boga została stworzona.
Literal é carne mesmo.
Literalnie to znaczy ciało, ciało.
Então nós temos que entender na própria Bíblia qual o sentido da palavra.
I dlatego my musimy z Biblii właśnie zobaczyć, w Biblii zobaczyć, jakie znaczenie jest tego słowa.
Uma certa vez Jesus girou para os fariseus que estavam falando demais.
Pewnego dnia Jezus zwrócił się do faryzeuszy, którzy mówili bardzo dużo.
Jesus disse assim, ó, vocês ficam dizendo aí que vocês são filhos de Abraão?
I on powiedział do nich: wy myślicie, że jesteście synami Abrahama.
Não fica falando essas coisas, não.
Nie mówcie tych rzeczy.
Porque eu posso suscitar dessas pedras aqui filhos de Abraão.
Dlatego, że ja mogę tutaj wzbudzić z tych kamieni dzieci Abrahama.
E aí?
I co?
Ele ia fazer realmente daquelas pedras filhos de Abraão?
I on naprawdę wtedy z tych kamieni stworzyłby dzieci Abrahama.
Se você entender no sentido literal, você vai dizer que Jesus ia transformar aquelas pedras do deserto em filho de Abraão.
Jeżeli ty chciałbyś to literalnie przyjąć, to byś sobie mógł pomyśleć, że Jezus naprawdę te kamienie zamieniłby w dzieci Abrahama.
Mas ali Jesus usa uma figura de linguagem.
A Jezus używa tutaj przenośni.
Para poder dar uma lição àqueles fariseus.
Żeby móc tym faryzeuszom dać lekcję.
Então a própria Bíblia ela revela, ela fala qual é o significado do texto bíblico.
I Biblia sama mówi o tym, jakie jest znaczenie danego tekstu.
Então nós precisamos entender qual o sentido usual da palavra, o sentido literal da palavra e muitas vezes o sentido tipológico da palavra na Bíblia Sagrada.
My musimy wiedzieć, jakie jest znaczenie to użytkowe, w którym słowo zostało użyte. Musimy znać też jego znaczenie literalnie i jeszcze
sentido tipológico da palavra.
I typologiczne znaczenie.
Para que nós possamos entender o que Deus está dizendo.
Żebyśmy mogli rozumieć, co Bóg mówi.
Então vamos encerrar esse ponto apenas tô colocando pedacinho de doce na tua boca.
Ja zakończając ten punkt, chciałbym taki okruszek słodki włożyć w wasze usta.
Para você aprender a ler a Bíblia Sagrada.
Żebyś ty mógł się nauczyć czytać Pismo Święte.
E extrair dela a verdadeira interpretação daquilo que Deus está falando.
I wyciągnąć z niej to, co naprawdę Bóg mówi do ciebie.
O outro ponto que eu quero falar também é com respeito ao texto e o contexto.
I inny punkt, o którym ja chciałbym mówić, to jest to są rzeczy dotyczące tekstu i kontekstu.
Você sabe que o texto é um versículo que você leu, um versículo chamamos de texto.
ty wiesz, że tekst to jest werset, który my nazywamy po prostu tekstem.
Você pode ler um versículo da Bíblia Sagrada, você tira um texto da Bíblia, mas não esqueça que você não pode analisar somente aquele versículo, porque ele está dentro de um contexto.
Ty możesz wziąć jakiś werset i wyciągnąć go z Biblii, analizować go tylko. I to jest tekst, o tak go nazywamy, ale ty nie możesz zapomnieć o tym, że ty wyciągasz go z pewnego kontekstu.
O que é o contexto?
Co to jest kontekst?
Aquilo que vem antes do texto.
To jest to, co znajduje się przed tym tekstem.
E aquilo que vem depois do texto.
I to, co znajduje się po nim.
Para que você possa entender o sentido daquele texto.
Żebyś ty mógł zrozumieć znaczenie tego tekstu.
Eu costumo dizer lá na igreja que as pessoas sempre têm um pretexto.
Ja mam taki zwyczaj, że w moim kościele mówić do osób, że ludzie zawsze mają pretekst.
Quando você analisa texto sem o contexto, você tem pretexto.
Jeżeli ty analizujesz tekst bez kontekstu, ty masz pretekst.
Para que venha tentar mostrar uma verdade inexistente.
Żebyś ty w ten sposób próbujesz pokazać jakąś prawdę, rzeczywistość nieistniejącą.
Então é importante para nós termos essa ideia da interpretação.
To jest ważne, żebyśmy mieli pojęcie,
e com certeza,
czym jest interpretacja.
Possamos realmente fazer uma verdade. Ensinar uma verdade bíblica, pregar uma verdade bíblica.
I żebyśmy mogli nauczać i głosić prawdę biblijną.
O que transforma a vida de uma pessoa são as verdades bíblicas contidas na Bíblia Sagrada.
To, co zmienia życie ludzi, to są prawdy biblijne, które znajdują się w Bożym Słowie.
Dajcie mi minutę, żeby terminar.
Dajcie mi jeszcze 3 minuty.
A palavra exegese.
Słowo exegesa.
Que vem de duas palavras no grego.
Która pochodzi z dwóch słów greckich.
Que representa fora. Guia. Fora e a outra guia.
Która jedna z nich to jest poza, na zewnątrz.
Você guiar para fora.
A druga to jest przewodzić, być przewodnikiem.
Então você
całe to słowo oznaczy prowadzić na zewnątrz.
Então a hermenêutica ela te dá a interpretação do texto.
Tak, i tak hermeneutyka daje ci interpretację tekstu.
I exegese.
I exegesa.
Você entrega o texto. Você mostra como realmente foi dito naquela época que Jesus falou.
I przez exegesę ty pokazujesz, przekazujesz ten tekst i mówisz, co on znaczy.
Então a exegese é o exercício verbal da hermenêutica.
I tak exegeza to jest wykonanie słowem hermeneutyki, tak naprawdę.
Você vai falar da mesma maneira que como se nós estivéssemos trazendo para esse momento.
Ty będziesz mówić w taki sposób, tak jakbyśmy do tutaj to
aquela palavra que foi falada há 2000 anos atrás.
Tak jakbyśmy użyli jakiegoś słowa, które dzisiaj użyli słowa, które było 2000 lat temu używane.
Porque Jesus falou naquela época.
To co Jezus mówił w tamtych czasach.
Você vai reproduzir hoje.
Ty musisz dzisiaj odtworzyć.
Sem acréscimo e sem subtração.
Bez dodawania niczego i odejmowania.
O que Jesus queria dizer para aquelas pessoas, você vai falar isso hoje.
To, co Jezus chciał powiedzieć do tych osób wtedy, ty musisz powiedzieć do tych twoich osób.
Logicamente, nós não temos tempo para poder dar uma aula de exegese hermenêutica, muita coisa, mas.
Tak naprawdę nie możemy dać takiej pełnej lekcji dotyczącej hermeneutyki i egzegezy, bo to jest bardzo dużo rzeczy.
Mas nessa escola preciso dizer isso para você saber que tem muita coisa para a gente caminhar ainda.
Ale chciałbym, żebyś ty zobaczył, że jest bardzo wiele rzeczy i żebym mógł cię pokierować, nakierować.
Terminando agora, por favor.
I kończąc teraz.
Então vamos aqui dar 10 passos, vou ler, ela vai me traduzir.
I ja będę w 10 krokach, ja będę czytał, a ona będzie mnie tłumaczyć.
10 passos para você exercer isso que nós falamos aqui.
10 kroków, żebyś ty mógł to wszystko praktykować.
Primeiro passo.
Pierwszy.
Lê o texto em voz alta.
Czytaj tekst na głos.
Em espírito de oração.
I w duchu modlitwy.
Quando eu estou me preparando para pregar.
Kiedy ja przygotowuję się do głoszenia.
Eu me tranco no quarto.
Ja zamykam się w pokoju.
E leio os textos bíblicos em voz alta.
I czytam teksty biblijne na głos.
Que eu estou lendo e estou ouvindo o que eu estou lendo.
Dlatego, że ja czytam i słyszę jednocześnie.
Leio uma, duas, três, quatro vezes.
Ja czytam raz, dwa, trzy, cztery razy.
Então, segundo passo.
I drugi krok.
Você lê o texto até que você venha decorá-lo.
Czytaj ten tekst aż do momentu, kiedy ty go zapamiętasz.
Você possa falar de cor aquilo que você leu.
Tak, żebyś ty mógł mówić potem o tym, co ty czytałeś.
Terceiro ponto, passo.
I trzeci krok.
Não esqueça que o texto ele é acompanhado de contexto.
Nie zapominaj, że tekstowi towarzyszy jakiś kontekst.
Quarto passo.
Czwarty krok.
Verifique a forma literária daquele texto que você está lendo.
Zweryfikuj tą formę literacką tego tekstu, który ty czytasz.
É lá no Pentateuco?
Czy to jest w Pięcioksięgu?
É no, é nos livros históricos?
Czy to jest w księgach historycznych?
É nos evangelhos?
Czy to jest w Ewangeliach?
Para que você possa entender o que está sendo dito ali.
Żebyś ty mógł zrozumieć, co tam jest powiedziane.
O quinto passo.
Piąty krok.
Você vai... verificar a forma literária daquele texto.
Sprawdź, jaka jest forma literacka tego tekstu.
Se é história.
Czy to jest historyczny tekst?
Se é uma parábola.
Czy to są przenośnie, przypowieści?
Se é uma profecia.
Czy to jest proroctwo?
O quinto passo.
Piąty krok.
Determina o significado exato de cada palavra básica do texto.
Spróbuj stwierdzić, jakie jest dokładne znaczenie każdego słowa w tym tekście.
Se a forma usual daquela palavra.
Czy to w tym znaczeniu użytkowym.
Literal.
Czy literalnym zostało
użyte? Uma palavra tipológica.
Czy to jest słowo, to co mówimy, to co nazywa się typologicznym?
Por exemplo, João disse assim quando viu Jesus. João Batista disse assim quando viu Jesus.
Na przykład Jan Chrzciciel powiedział, kiedy zobaczył Jezusa.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ty jesteś barankiem, który, który czyli zgładzi grzechy świata, który zabierze grzechy świata.
Ele chama Jesus de Cordeiro.
On nazywa Jezusa barankiem.
Você sabe por que ele chamou Jesus de Cordeiro?
I my wiemy, ty wiesz, dlaczego nazywał Jezusa barankiem.
Então aquela palavra cordeiro é uma palavra tipológica.
I to jest słowo, mówimy o tym, typologiczne.
Não é uma palavra usual.
To nie jest słowo takie użyteczne.
Ninguém chamava ninguém de cordeiro naquela época.
Nikt nie nazywał wtedy barankiem ludzi w tym czasie.
Você não pode entender no sentido literal.
I ty nie możesz literalnie
tego Jesus słowa. Jesus não é cordeiro.
Bo Jezus nie był barankiem.
Jesus é homem.
Był człowiekiem.
Mas é no sentido tipológico.
Ale tylko w tym znaczeniu typologii specyficznym.
Sexto ponto. Sexto ponto.
Szósty punkt.
Anote no papel.
Zanotuj to sobie.
As peculiaridades do texto.
Zanotuj sobie szczególne rzeczy, które są w tym
texto. As palavras que se repetem no texto.
Słowa, które się powtarzają w tym texto.
Muitas vezes uma palavra se repete não sei quantas vezes naquele texto. 10, 5.
Czasami w jednym tekście jakieś słowo powtarza się wiele razy, nawet 10.
Os contrastes que você vê no texto.
Jakieś kontrasty, jeżeli się pojawiają.
E muitas vezes as conclusões que o texto te dá.
I także wnioski, które z tego tekstu można wyciągnąć.
Para que você venha fazer uma análise daquele do que a Bíblia quer dizer para aquela passagem.
Żebyś mógł zrobić analizę tego, co Biblia przekazuje.
Sétimo passo.
I siódmy krok.
Pesquise as circunstâncias históricas.
Zbadaj okoliczności historyczne.
Culturais.
Kulturalne.
A época que o texto foi escrito.
Tą epokę, w napisany.
O local onde Jesus estava.
Miejsce, w którym Jezus był.
O povo daquela época.
Ludzi, którzy w tej epoce żyli.
Os costumes, tradições.
Zwyczaje, tradycje.
Veja que você está trabalhando para que você venha fazer uma interpretação.
Zobacz.
Uma interpretação, veja, Deus, veja. Trabalhando para fazer uma interpretação.
Zobacz, nad czym ty pracujesz i pracuj nad tym, żebyś ty mógł dokonać właściwej interpretacji.
Oitavo passo.
Ósmy krok.
Elabora as mensagens de cada versículo.
Pracuj przesłanie każdego wersetu.
Qual a mensagem que esse versículo está dizendo para você?
Jakie jest przesłanie tego wersetu? Co on mi przekazuje?
Qual o termo principal dessa mensagem?
Jakie jest podstawowe pojęcie tego, przesłania?
Qual os versículos que existem na Bíblia Sagrada similar a essa passagem?
Jakie są wersety, które się w Biblii znajdują i są podobne do tego fragmentu?
Nono passo.
Dziewiąty krok.
Estruture o texto conforme o conteúdo principal. Estruturar o texto conforme o conteúdo principal.
Zbuduj ten tekst zgodnie z podstawową, główną treścią.
E o décimo passo.
I dziesiąty krok.
Aí você está apto para dizer. Aí você está apto para dizer o décimo passo.
Tak, żebyś był w stanie powiedzieć.
O assunto mais importante desse texto.
Żebyś był w stanie powiedzieć, jaki jest najważniejszy temat w tym tekście.
Então veja que não é o 100%, mas já temos alguma coisa.
I nie mamy tutaj 100%, możesz to zobaczyć, ale coś udało nam się.
Agora vamos finalizando.
A teraz udało nam się coś uzyskać. A teraz zakończając.
Não esqueçamos.
Nie zapominajmy.
De quatro coisas importantes.
O czterech ważnych rzeczach.
Primeira.
Pierwsza.
Não existe contradições na Bíblia Sagrada.
Nie ma przeciwieństw w Biblii. Rzeczy, które sobie zaprzeczają w Biblii. Niezgodności, tak.
Segundo.
Drugie.
Somos pessoas incapazes.
Nie jesteśmy osobami.
Jesteśmy.
Czy jesteśmy osobami, które.
Jesteśmy
niezdolnymi osobami.
Quando chegamos diante da palavra de Deus.
Kiedy kiedy bierzemy Boże Słowo.
Somos pessoas incapazes.
Jesteśmy ludźmi niezdolnymi.
Dependemos da revelação de Deus.
Zależymy całkowicie od Bożego objawienia.
Que ele unja nossa mente.
Który namaszcza nasz umysł.
E fale conosco.
I mówi do nas.
Terceiro ponto.
Trzeci punkt.
A Bíblia não é tratado de ciência.
Biblia nie jest traktatem naukowym.
A Bíblia é palavra de Deus.
Biblia jest Bożym Słowem.
A Bíblia é revelação de Deus para o homem.
Biblia jest objawieniem Bożym dla człowieka.
E o quinto e último passo.
I piąty krok, ostatni.
Não se esqueça.
Nie zapomnij.
Deus não vai te revelar tudo naquele momento.
Bóg nie objawi ci wszystkiego w tym jednym momencie.
Vagarosamente.
Ale on po malutku.
Vai liberando para você a palavra.
Będzie uwalniał dla ciebie słowo.
A tua perseverança.
I twoja wytrwałość.
É o sucesso da mensagem.
I to będzie, będzie sukcesem tego przesłania. I niech Bóg nas błogosławi. Módlmy się do
Pana.
Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni za Twoje słowo. Boże, pomagaj nam nadal.
Como diz o salmista.
Tak jak mówi psalmista.
Quem é o homem para que tu lembres dele?
Kim jest człowiek, żebyś ty pamiętał o nim?
Mas pela tua graça,
ale przez twoją łaskę,
pela tua misericórdia,
przez twoje miłosierdzie,
tu temos dado a tua palavra,
ty nam dałeś twoje słowo,
tu temos chamado,
i nas powołałeś.
De tantas coisas erradas que existem no mundo,
pomimo tych wszystkich rzeczy błędnych, złych, które istnieją na świecie,
mas tu tens separado um povo,
ty oddzieliłeś nas jako twój lud,
tu tens aberto a porta de revelação.
Otworzyłeś nam drzwi objawienia.
Tu sempre tem o teu remanescente, ó Deus.
Ty masz zawsze twoje ludzi, którzy są Tobie wierni.
E tu tens escolhido.
E Ty nas wybrałeś.
Para que fiquemos em pé diante da Tua presença.
Tak, żebyśmy mogli stać zawsze w Twojej obecności.
Continue nos dando a Tua graça.
Dawaj nam nadal Twoją łaskę.
O conhecimento da Tua palavra.
Zrozumienie, poznanie Twojego słowa.
A porta da revelação.
I otwieraj nam objawienie.
Muito obrigado por essa escola.
Dziękuję za ten kurs, za szkołę.
Estamos terminando aqui hoje, ó Deus.
Zakończamy dzisiaj to, Boże.
Em Teu nome.
W Twoim imieniu.
E queremos que todos os ensinos que foram ministrados aqui.
I wierzymy, że wszystkie nauczania, którymi tutaj usługiwano.
Todas as pessoas que assumiram, Senhor, esse microfone para ensinar.
I wszystkie te osoby, które stały przy mikrofonie, żeby nauczyć, ja je przynoszę i oddaję w Twoje ręce.
Que cada palavra,
aby każde słowo,
que cada ensinamento,
każde nauczanie,
que cada ministração realizada aqui, ó Deus,
każda usługa, która tutaj była realizowana,
glorificar o teu nome,
żeby ona przyniosła chwałę Twojemu imieniu.
Que fique retido na nossa mente, no nosso coração.
Niech będzie takim schronieniem dla naszego umysłu i dla naszego serca.
Ajuda-nos a perseverar.
I pomoże nam wytrwać.
A irmos até o final, Senhor.
I żebyśmy doszli aż do końca.
Continua com as mãos estendidas sobre essa igreja.
Kontynuuj, Panie. Niech Twoje ręce pozostaną nad tym kościołem.
Que as portas sejam abertas.
I niech drzwi będą otwarte.
Quero entregar também a Monique nas tuas mãos.
Ja chcę przynieść do Ciebie siostrę Monikę.
Tu tens, Senhor, separado para esse ministério de interpretação, Senhor.
Ty ją oddzieliłeś do tej służby tłumaczenia.
Muito obrigado pela sua vida.
Dziękuję za jej życie.
Pela sua família.
Za jej rodzinę.
O seu esposo.
Jej męża.
Filho, Senhor.
I dzieci.
Toda a sua vida econômica, social, financeira, familiar.
Całe jej życie ekonomiczne i rodzinne.
Que a tua unção venha sobre ela nesse momento.
Twoje namaszczenie przyjdzie.
Renova suas forças.
Odnów jej siłę.
Enche a tua graça do teu poder.
I wypełni łaską i mocą.
Ela tem sido uma coluna nesse local.
Ona jest tutaj filarem.
Tu tens propósito na sua vida.
Miejscu. I ty masz plan na jej.
Tu sabe que ela tem assumido essa responsabilidade.
Ty wiesz, że ona podjęła tą odpowiedzialność.
Não por interesses particulares.
Nie z powodu swojego interesu.
Mas um propósito no seu coração.
Ale z powodu celu, który jest w
propósito divino.
To jest boski, Boży cel.
Concedo o presente que ela precisa.
Żeby być obecnym.
Em teu nome, Jesus.
W imieniu Twoim.
Em teu nome, Jesus.
Twoim imieniu jest.
Amém.
Wykonało się.